Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o polskiej prawicy, jaka ona jest, jak się zmieniła, jakie są jej korzenie ideowe, co jest w ogóle z ideowością prawicy. Przeanalizujemy to dzisiaj z bardzo dobrymi gośćmi i powód do tej dyskusji też jest zacny, o tym powiem za chwilę. Ale na razie serdecznie chciałbym podziękować wszystkim Państwu, dzięki którym ten program się ukazuje, dzięki którym on się utrzymuje i jest niezależny. Dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. To fantastyczne grono. Dziękuję również mecenasom. Jeśli Państwa firma jest, chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu ze mną bezpośredniego, a teraz już łączę się z moimi gośćmi.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Michał Szułdrzyński, publicysta Rzeczpospolitej, zastępca naczelnego i autor książki Prawica dla opornych. Dzień dobry.
Dzień dobry, Igorze, dzień dobry Państwu.
Sławomir Cęckiewicz, historyk, autor wielu książek. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od, jak powiedziałem, autor Michał napisał książkę Prawica dla opornych i to jest jakby punktem wyjścia naszej rozmowy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od oceny stanu prawicy dzisiaj. Rozmawiamy w połowie marca 2024 roku. Gdzie jest dzisiaj polska prawica?
Michale. Moim zdaniem polska prawica jest dzisiaj w momencie największej transformacji od 20 lat. W 2005 roku mieliśmy wybory, które całkowicie zmieniły układ polskiej sceny politycznej. To były wybory, po których dominację miało Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, które potem przez kolejnych 19 lat rządziły polską sceną polityczną. I mam wrażenie, że ten układ powoli zaczyna się wyczerpywać. Mam wrażenie, że w tej chwili pewna metoda polityczna, którą pisałem w swojej książce, nazwałem polityką masową czy polityką tożsamości, która dała PiS-owi zwycięstwo, doprowadziła PiS do przegranej w wyborach 2023. I teraz pytanie moim zdaniem jest takie, czy ten układ trwający od 20 lat się utrzyma, czy też zaczną się jakieś zupełnie nowe ruchy na scenie politycznej, że powstanie jakaś bardziej radykalna prawica z PiS-u, że PiS się rozpadnie, a część jego zostanie wchłonięta przez jakieś takie centrowe ugrupowania jak PPSL czy Trzecia Droga. I to wszystko moim zdaniem się rozstrzygnie w najbliższym roku. Tym kluczowym momentem będą wybory prezydenckie. Dzisiaj nie wiemy oczywiście, kto w tych wyborach prezydenckich wystartuje, jaki będzie wynik, ale z rozmaitych badań, sondaży widzimy, że wcale nie jest oczywiste, że do drugiej tury tych wyborów prezydenckich wejdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby się okazało, że do drugiej tury wejdzie na przykład kandydat Platformy, nie wiem, Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski, bo coraz głośniej się o tym mówi, i Szymon Hołownia, to mielibyśmy zupełnie nową sytuację, taką jak w 2025, gdy do drugiej tury wszedł Donald Tusk, świętej pamięci Lech Kaczyński, co tak naprawdę doprowadziło do kompletnie nowej polaryzacji. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem, ale mam wrażenie, że właśnie jesteśmy tuż przed takim momentem przełomowym.
Sławku?
Podstawowy problem to jest taki, ty pytasz o prawicę, a pan Michał opowiada o Prawie i Sprawiedliwości, a ja przynajmniej tak to rozumiem, to jest problem chyba szerszy, bo to jest trochę kwestia, o której pisał, czy pisze pan Szułdrzyński w swojej książce Prawica dla opornych. To jest jakby problem zderzenia się w ogóle środowisk prawicowych, myśli prawicowej, konserwatyzmu po prostu, takiej konserwatyzmu codzienności, konserwatyzmu przekonań z tym, co dzieje się globalnie, a później dopiero w jakimś sensie odzwierciedleniem tego będzie sytuacja w Polsce. Ja się jakby zgadzam co do tego, jak już bym tak miał spolityzować odpowiedź na to pytanie, to się zgadzam co do tego, że prawica rozumiana jako Prawo i Sprawiedliwość no stoi przed, że tak powiem, kluczowym dla siebie momentem. W jakimś sensie stoi przed problemem przetrwania, przynajmniej w tej formule, w jakiej dzisiaj ta formacja istnieje. No i wydaje się, że jakby perspektywa tych trzech wyborów jest raczej perspektywą przegraną. No jest pytanie oczywiście, w jakiej skali ta porażka nastąpi. No co nie zmieni jakby sytuacji o tyle, że w Polsce elektorat prawicowy jest silny, jest gdzieś tam na poziomie 30% plus, z czego pewnie kilkanaście procent to jest w miarę taki, bym powiedział, integralny, konserwatywny, naprawdę twardszy, powiedzmy, twardy i twardszy elektorat prawicy, więc te głosy, tak czy owak, ten elektorat po prostu, on będzie istniał bez względu na to, co się stanie w przeciągu najbliższego roku. No i jest jeszcze inny czynnik, który, o którym łatwo jakby dzisiaj właśnie dyskutować, czy pokazać jako przykład, ta sytuacja chociażby właśnie z Zielonym Ładem i rolnikami. Myślę tutaj przede wszystkim jakby o tym, że jest czynnik zewnętrzny, którego nikt nie przewidział, no bo tej sprawy na przykład nikt nie przewidział, skali tych protestów i tak dalej, skali wyzwań również politycznych, które mogą sprawić, że ten scenariusz, który tutaj nakreślił pan Michał, wcale nie musi się ziścić. Sytuacja, znaczy jakby polityka jest w ogóle żywiołem tak dynamicznym, że my nie wiemy, co po prostu będzie za rok i w skali, bym powiedział, społecznej, międzynarodowej, w skali czy na płaszczyźnie jakby bezpieczeństwa, co też oczywiście jest bardzo silną determinantą zmian politycznych w Polsce i w ogóle w poszczególnych krajach, ale no my jesteśmy po prostu blisko tego konfliktu. Więc ja bym jakby nie kreślił aż tak konkretnych wizji na przyszły rok, ale rzeczywiście no jakby problemem prawicy w tej perspektywie, powiedzmy, rocznej do wyborów prezydenckich jest to, w jakim kształcie ona, jak się wydaje, z tym zastrzeżeniem, o którym przed chwilą mówiłem, te trzy porażki jest w stanie znieść.
No, musimy pamiętać też o tym, że tak jak Sławku powiedziałeś, prawica to nie, znaczy tak utożsamiamy popularnie, że prawica to Prawo i Sprawiedliwość, tak? Bardzo wielu analityków, komentatorów,
pan Michał tak
twierdzi, że PiS...
To był mój błąd.
Że PiS jest tak średnio prawicową, konserwatywną partią. No, ludzie, ale tak się deklaruje, tak? Ale ludzi, którzy deklarują się jako konserwatyści, no, są i w Konfederacji, tak? Jest ich wielu. I w Koalicji Obywatelskiej, znaczy w Platformie Obywatelskiej też są ludzie, którzy deklarują się, bądź deklarowali się na różnych etapach swojej politycznej drogi jako konserwatyści. No, Szymon
Hołownia pewnie... Wymień trzech takich przedstawicieli.
No, Radosław Sikorski na pewno się deklarował jako konserwatysta w latach 90. No. Paweł Kowal się na pewno deklarował jako konserwatysta. No to całe środowisko wokół Pawła Kowala, no to na pewno jest, to na pewno są ludzie, którzy czują się, nie wiem, czy dzisiaj się czują, bo nie pytałem ich o to dziś, tak, ale którzy się deklarowali jako konserwatyści.
Jest to Roman Giertych.
To już jakby inna, no ale tak, też jest.
Ale może nie konserwatysta, ale prawicowiec, prawda? Taki z nurtu myśli narodowej. Więc
jakby ta polska prawica jest bardzo rozsypana, tak ustaliliśmy, że PiS to jest prawica, no bo tak się deklarowała opozycja, znaczy dzisiejszy obóz rządzący się ustawił w opozycji do tego, w związku z tym przestał mówić o sobie, że jest prawicą. Ale chciałem teraz jakby jeszcze poprosić cię, Michale, żebyś wytłumaczył naszym widzom i słuchaczom, co rozumiesz przez politykę tożsamościową, bo to jakby to jest bardzo ważne, to jest ważny wątek w twojej książce, ale wyjaśnij proszę dla wszystkich, jakby co przez to rozumiesz.
Mam wrażenie, że polityka tożsamościowa, bo oryginalnie ten termin powstał w celu określenia działań lewicy w latach 70. i późniejszych, które opierało się na przekonaniu, że polityka powinna nie tyle zajmować się szerokimi, szerokimi grupami, szerokimi masami społecznymi, ale właśnie pomagać poszczególnym grupom tożsamościowym, dlatego że to tożsamość określa naszą naszą politykę, tak? I zaczęto od najrozmaitszych grup mniejszościowych, czy to do osób niebiałych w Stanach Zjednoczonych, prawda, chodziło o mniejszości autochtoniczne, chodziło o czarnoskórych, chodziło o kwestie mniejszości kulturowych, religijnych, seksualnych i tak dalej. I to bardzo trafnie zauważył Mark Lilla w swojej książce, po zwycięstwie Donalda Trumpa. Właściwie lewica amerykańska straciła jeden język opisu rzeczywistości, apelowania do świata, dlatego że rozpadła się na rozmaite grupy tożsamościowe. Natomiast to, co mi się wydawało ciekawe, to jest to, jak tę politykę tożsamości przejęła prawica, to znaczy oparcia polityki, która tradycyjnie opierała się na, powiedzmy, no, prawica od lewicy różniła się tym, jak redystrybuować środki publiczne, jak, czy podatki mają być wysokie, czy mają być niskie i tak dalej, co zrobić z pieniędzmi publicznymi, tak, zbieranymi z podatków. Natomiast zmiana polegająca na przejściu w kierunku polityki tożsamości polegała na tym, że nie mówiliśmy o redystrybucji pieniędzy, tylko zaczęliśmy mówić o redystrybucji godności, o redystrybucji prestiżu, poczuciu wartości, poczuciu przynależności rozmaitych grup społecznych. I jak gdyby w samym pojęciu tożsamości nie ma nic złego, tylko to, jak to opisuję, mam wrażenie, że w bardzo wielu krajach ta prawicowa polityka tożsamości oparta jest na pewnej fikcji, znaczy ta tożsamościowość jest pewnym sztucznym tworem i w dodatku jest oparta na negacji. I tak jak w swojej książce opisywałem, bardzo wiele elementów współczesnej prawicy tożsamościowej, on się różnie rozkreśla, w Stanach się to nazywa alt-prawicą, w Europie się używa sformułowania radykalna prawica, to far right, i że jej cechą jest właśnie nieustanna reaktywność na działania drugiej strony. Tam opisywałem, że ona stawała się coraz bardziej właśnie, walczyła z polityką klimatyczną, walczyła z LGBT, walczyła z kolejnymi rozmaitymi grupami. W tej chwili amerykański alt-right walczy z wokizmem. Widzimy pana Elona Muska, który z ideologią woke walczy codziennie, i w tym sensie miałem wrażenie, że coś się złego stało z prawicą, że ona jest zbyt reaktywna, że ona jest zbyt negatywnie nastawiona, ponieważ przez całe lata, jak całe stulecia, prawica czy myśl konserwatywna kojarzyła się z przekonaniem o istnieniu pewnego porządku, o istnieniu pewnego ładu. To nie jest żadne moje odkrycie, no ale przecież cytuję w książce właśnie greckich filozofów, którzy po prostu poszukiwali zasady wszechświata i twierdzili, że skoro w świecie istnieje pewien ład, to pewien ład moralny czy pewien ład społeczny istnieje. No, chrześcijaństwo było takim naturalnym zapleczem później myśli konserwatywnej czy myśli prawicowej. Natomiast no, potem się pojawiały rozmaite inne nurty prawicowe, nurt nacjonalistyczny, prawda, nurt antykomunistyczny, mieliśmy różne koncepcje republikańskie, ale to, co moim zdaniem się zdarzyło, po pierwsze, to jest teza, którą na pewno by skrytykowało wszyscy ci, którzy walczą z symetryzmem, bo w książce panów Władyki Janickiego o symetrystach było napisane, że najgorszym zbrodnią symetrystów jest twierdzenie, że ta prawica polska, to co zrobił PiS, nie jest zwykłym tylko zamachem na demokrację, jak oni napisali, ale że jest elementem szerszych zjawisk. Nie, to jest element szerszego zjawiska. I ja mam wrażenie, że jest bardzo wiele cech wspólnych pomiędzy trumpizmem, czyli pewną radykalną wersją polityki republikańskiej w Stanach, pomiędzy polityką, która doprowadziła do Brexitu, pomiędzy rozmaitymi innymi wersjami tych prawic w Europie, a tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość, także to jest jak gdyby po pierwsze, a po drugie, że w Polsce akurat wynikało to z tego, że mam wrażenie wyschły rozmaite źródełka, które w latach 90. były podstawą polityki prawicowej, tak? No bo prawica była dosyć niejednoznaczna, ale zarówno taka prawicowa wiara w taki reganowsko-taczerowski kapitalizm, no ona uległa troszeczkę erozji po wielkim kryzysie, upadku Lehman Brothers. Takie przekonanie chrześcijańskiej prawicy w Polsce opartej na nauczaniu Jana Pawła II, też mam wrażenie, że przez to wszystkie problemy, z którymi boryka się Kościół, przez no, chwianie się autorytetu Jana Pawła II, no to też to już przestało być takim absolutnym punktem odniesienia. Kolejna rzecz, czyli ta myśl republikańska, ona nigdy nie była taka silna, super kilka środowisk, teologia polityczna, Klub Jagielloński, które do tej myśli republikańskiej się odwoływały, ale no, to nie było coś, co pociągało tłumy. Antykomunizm, tu się z pewnością profesor Cęckiewicz ze mną nie zgodzi, ale moim zdaniem też już jest martwy, bo 30 lat po upadku komunizmu on nie jest koncepcją, która by pociągała tłumy, tak? Znaczy dzisiaj się pod hasłami antykomunizmu nie jest w stanie zmobilizować. I mam wrażenie, że ileś tych źródeł wyschło i na to miejsce w latach mniej więcej 2010 i trochę później przyszedł nowy pomysł PiSu na to, żeby budować taką politykę, która jest znacznie bardziej radykalna, znacznie bardziej tożsamościowa, znacznie bardziej konfrontacyjna. No mam wrażenie, że taką różnicą pomiędzy taką klasyczną prawicą a prawicą tożsamościową to jest różnica tego PiSu, który widzieliśmy w latach 2005-2007, a PiSu, który widzieliśmy w latach 2015-2020. I w pewnym sensie, w mojej ocenie, PiS ukradł nam trochę konserwatyzm, ale tak jak mówiłem, no to jest, mam wrażenie, zjawisko szersze, no wynikające trochę też z tego, już patrząc na zachodnią Europę, że partie chadeckie właściwie przestały się tak zasadniczo różnić od partii socjaldemokratycznych.
Michale, tym... może pozwólmy teraz Sławkowi odnieść się do tego. Jeszcze jakby wchodzisz w kolejne rejony, bardzo ciekawe, ale żebyśmy... Przypominam, wyszliśmy od tego, czym jest polityka tożsamości i czy ona opisuje to, co się dzieje w Polsce, ale też opowiedziałeś o tym, co się stało z ideami, na których jakby budowała się polska prawica. Sławek, czy ty zgadzasz się z tym opisem?
No to skomplikowane pytanie, albo inaczej odpowiedź skomplikowana, bo pan Michał jakby połączył te wszystkie wątki, można powiedzieć dość uniwersalnie, potraktował procesy, które mają miejsce w konserwatyzmie, w prawicy, na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To są chyba trochę różne zjawiska. I połączył to z naszą krajową polityką i z postępowaniem z rządami Prawa i Sprawiedliwości. No oczywiście bym był naiwniakiem, gdybym nie powiedział, że część tych zjawisk, które radykalizują politykę na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, nie jest asymilowana, czy nie była asymilowana przez PiS. No sprawy takie, powiedzmy, które dotyczą kwestii kulturowych, cywilizacyjnych, czyli stosunek do homoseksualizmu, czy szerzej do LGBT, sprawy dotyczące imigracji. To są kwestie, które oczywiście zostały po prostu, są częścią jakby też polskiej debaty i znalazły się oczywiście na sztandarach prawicy w Polsce, w tym oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. No ale jednak kluczem do zrozumienia różnicy pomiędzy tym, co jest u nas, a tym, co jest na Zachodzie, wciąż ta różnica się bardzo mocno utrzymuje, jest paradoksalnie ostatnie zdanie, które wypowiedział pan Michał, które częściowo jest zaprzeczeniem sobie, ale to nieważne teraz. Istotą rzeczy jest to, że to, co było mainstreamową prawicą, do której nas tak naprawdę pan Szułdrzyński w swojej książce namawia, czyli goliści we Francji, no ta prawica, powiedzmy, chadecka w Niemczech, czy chadecja we Włoszech, która tak naprawdę przestała istnieć, że to są formacje, które się jakby zjednoczyły w tym demoliberalnym systemie, akceptując wszystko to, co wspomniałem jakby na początku, nie odróżniając się tak naprawdę od ruchów socjaldemokratycznych, częściowo nawet komunistycznych. Trochę podobna sytuacja jest na Wyspach Brytyjskich, chociaż ona zawsze pewnie przez pewną swoją specyfikę wyspiarską będzie inna i ktoś może przeciwko temu zaprotestować, żeby stawiać znak równości, ale generalnie po prostu to powoduje, że powiedzmy ruchy alternatywne wobec tej instytucjonalnej prawicy, która się rodzi po katastrofie II wojny światowej na Zachodzie, że to są ruchy, które pewnie pan Michał by je nazwał no, takimi trumpowskimi. To są jakby ruchy antysystemowe, chociaż moim zdaniem system demoliberalny je w jakimś sensie asymiluje i będzie asymilował. I ta historia związana z tym, że Front Narodowy zaakceptował wpisanie aborcji do konstytucji francuskiej, jest tego najlepszym przykładem. I to jest też różnica między tym, co jest w Polsce, a tym, co jest w Europie Zachodniej. I to jest też bardzo ciekawy przyczynek do tego, jak niektórzy fałszywie stawiają znak równości między, no właśnie, PiS-em, a chociażby właśnie Frontem Narodowym, czy Marine Le Pen. I moim zdaniem, póki ta różnica jeszcze jest, to jakby uniwersalizacja tej opowieści jest dość, bym powiedział, ryzykowna. Ona oczywiście może być trafiona w momencie, w którym nastąpi pewna zmiana pokoleniowa i odpłynie elektorat, który jest bardzo w Polsce konserwatywny, stary w tym sensie, rozumie politykę według jakby starych klisz, ktoś by powiedział trochę obraźliwie. On będzie oczywiście odchodził i wtedy jakby pojawi się pytanie o tą akceptację tego demoliberalizmu, który spowodował po prostu brak rozróżnienia między prawicą a socjaldemokracją na Zachodzie. Wtedy to rzeczywiście pytanie będzie zasadne, żeby je postawić w Polsce.
A czy ty zgadzasz się, Sławek, z tym, o czym pisał w książce i mówi Michał, że te idee, które budowały polską prawicę, czy na których budowała się polska prawica na początku lat 90., czyli z jednej strony antykomunizm, z drugiej sprawie stosunek do kościoła i tych tradycyjnych wartości, że one uległy erozji?
No zależy, co rozumiemy przez problem erozji, bo oczywiście obiektywnie można powiedzieć, że sam fakt upływu 35 lat od końca komunizmu, tak czy owak, od roku 89, powoduje, że antykomunizm w sensie programu politycznego, takiego jak lustracja i dekomunizacja. Lustracja, co byśmy nie powiedzieli, ona w sensie stanowionego prawa obowiązuje w Polsce, jest jakby zdobyczą obiektywną i nie trzeba, że tak powiem, w tej sprawie takiego postulatu w ogóle zgłaszać, prawda? To jest trochę inna sytuacja niż na przykład na Węgrzech, gdzie ten problem lustracji ma na sztandarach opozycja antyorbanowska. I to jest jakby obiektywna sytuacja, natomiast ja się nie zgadzam kompletnie jakby z tym, że takim ideowym komponentem prawicy nawet, no bo w Polsce to jest instytucjonalna prawica, jak Prawo i Sprawiedliwość, antykomunizm nie powinien być albo już nie jest. No sytuacja, w której kapitan Wojskowej Służby Wewnętrznej zostaje szefem Muzeum Wojska Polskiego, człowiek, który czynnie uczestniczył w akcjach pacyfikacyjnych lat 80. i też w Trójmieście, no jest oczywiście momentem, w którym ten komponent, o którym mówię, antykomunistyczny, musi zostać po prostu przypomniany i w tym sensie nawet ten antykomunizm musi przetrwać, bo on, czy nam się to podoba, czy nie, co do tego oczywiście można mieć wątpliwości, bo antykomunizm środowisk politycznych polskiej emigracji był antykomunizmem wszystkich w Polsce przez pewną nienaturalność sytuacji, bym powiedział, transformacyjnej roku 89, no wyszło tak, że antykomunizm jest jakby wyznacznikiem prawicy, no ale właśnie w takich sytuacjach on musi zostać przypomniany, no i na tym polega też no, paradoksalność naszej rzeczywistości politycznej, że minęło 35 lat, już można powiedzieć, ludzie, którzy się urodzili w roku 89, przechodzą z fazy młodzieńczej do dojrzałej, a my cały czas mamy jakiś po prostu komuchów na różnych stanowiskach i wtedy ten antykomunizm jest zasadny. I ja się czasem dziwię po prostu, że mainstreamowe gazety, takie jak Rzeczpospolita, tego nie chcą zauważyć, że to tak jest. Normalnie to się wszyscy powinni oburzyć, bo to jest po prostu skandal. Tak nie powinno być, ale, no, ale tak nie jest, a ja będę o tym zawsze przypominał. Ale ja jestem bezpartyjny.
Obaj jesteście bezpartyjni, obaj, jak rozumiem, byście określili się jako konserwatyści, choć bardzo różnie patrzycie na rzeczywistość, stąd miałem taki pomysł, aby was, zaprosić. Michale, czy ty uważasz, znaczy, czy możesz się odnieść do tego, że antykomunizm jeszcze jakby jest aktualną ideą i powinien nieść prawicę? No, ale druga rzecz, chciałem, żebyście też trochę porozmawiali o stosunku do Kościoła i tego tradycyjnego sposobu życia, tak, który wiązany jest z Kościołem. Czy on, na ile to dla polskiej prawicy dzisiaj jeszcze jest coś bardzo ważnego, na ile będzie w przyszłości? Michale.
To znaczy tak, jeśli chodzi o antykomunizm, oczywiście mogą się pojawiać w sferze publicznej przypadki, które są, budzą emocje. No, tutaj złośliwie odpowiem panu profesorowi Cęckiewiczowi, to myśmy ostatnio pisali o tym, jaki rzepochówek na Powązkach miał ostatni minister spraw zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pan Olszowski, który zmarł w Stanach Zjednoczonych, no pisząc, że to jednak jest dziwna sytuacja, że osoba, która służyła wtedy i chyba nawet się pan w tym tekście wypowiadał, ale to są drobne przykłady, znaczy to są przykłady, które, czy wyjątki, czy sytuacje, które moim zdaniem nie opisują naszej rzeczywistości, znaczy moim zdaniem naszej dzisiejszej rzeczywistości nie da się opisać pod hasłem gdzieś restytucji komunizmu kontra postkomunizmu. Są jakieś różne przypadki osób związanych z tym systemem, ale to, jak mówię, to moim zdaniem to jest coś...
Ale chyba nikt tak nie opisuje tego.
Nie, ale dlatego ja mówię, dlatego uważam, że postkomunizm jest martwy, tak? W tym sensie, że on nie jest opisem związanym z jakimś, z jakąś ważną emocją społeczną, tak? Wokół którego można by funkcjonować. I teraz tak, oczywiście dobrze zaznaczyłeś, że ja jestem obserwatorem życia publicznego, czy opisywaczem życia publicznego i moja książka absolutnie nie należy jej traktować jako rad dla kogokolwiek. Znaczy ja nie mam żadnych ambicji sugerowania komukolwiek, ani doradzania jakiejś prawicy, ani sugerowania jakiejś prawicy. Raczej opisałem, na czym przez lata prawica polegała i na czym polega moim zdaniem jej dzisiaj ideowe przeobrażenia, które moim zdaniem, i to trafnie pan profesor Cęckiewicz zauważył krytycznie, ale które ja oceniam jako właśnie takie zjawiska radykalizacji, której trumpizm jest dobrym przykładem. I oczywiście zgadzam się, tak, tutaj są różne sytuacje w różnych krajach, są pewne podobieństwa, są pewne rzeczy, które w ogóle się w niczym nie są podobne. No chociażby to, że Polska formalna prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość, w przeciwieństwie do znacznej większości tych nowych partii altprawicowych czy skrajnie prawicowych, jest bardzo antyrosyjska. Tak? I większość partii takich jak Zjednoczenie Narodowe, czy AfD, czy Bracia Włosi, to są partie co najmniej życzliwie patrzące na Rosję i to są partie, które dały się zwieść tej obietnicy Władimira Putina, że on będzie teraz patronem tego nowego konserwatyzmu. Polacy, mam wrażenie, akurat są całkowicie impregnowani na kuszenie ze strony Rosji. Oczywiście, ale to jest coś. Jest taki jeden poseł w Sejmie, już nie róbmy mu fejmu, który na to nie jest impregnowany, ale to jest absolutny margines.
Niestety nie jeden, ale tak, to zgadza się.
W związku z tym, jak gdyby ja tutaj się nie boję, że polska prawica uwierzy w te opowieści, które snują intelektualiści rosyjscy, że tutaj jest ten zły Zachód i my tutaj temu przeciwstawimy trzeci Rzym, Rosję. Polacy tego nie kupią i Bogu dzięki. Natomiast bardzo istotne jest to, co mówiłeś o chrześcijaństwie i kościele, dlatego że mam wrażenie, że często, ja generalnie mam takie wrażenie, że można takie trzy scharakteryzować sposoby podejścia chrześcijaństwo kontra nowoczesność. Tak? Jedna to jest coś, co ja bym określił mianem chrześcijaństwa jako grupy rekonstrukcyjnej. To znaczy żyjemy w marzeniu, że da się cofnąć rewolucję francuską, da się cofnąć zmiany i że świat może być taki jak kiedyś i jak gdyby to nie jest zarzut pod adresem osób, które lubią liturgię trydencką, ale że no właśnie cofamy czas i że jak gdyby wszystko będzie tak jak było, moim zdaniem nie będzie, ale to jest osobna rzecz. Druga grupa, czy drugi sposób patrzenia na to jest coś, co moim zdaniem najlepiej było zobrazowane w czasie kampanii wyborczej, gdy w Polsacie bodajże premier Mateusz Morawiecki powiedział, że my chcemy Polski nowoczesnej, bogatej, rozwiniętej technologicznie, żebyśmy w tych wszystkich dobrych rzeczach Zachód dogonili, ale żebyśmy nie mieli tych wszystkich złych rzeczy, które są na Zachodzie. Czyli te wszystkie zjawiska społeczne, które są związane z atomizacją, z pewnymi lękami społecznymi, rozpadem tradycyjnych więzi społecznych, wszystkimi kwestiami dotyczącymi mniejszości seksualnych. My tego wszystkiego nie chcemy i wyobrażamy sobie, że to jest możliwe. No moim zdaniem to nie jest możliwe, dlatego że większość przykładów pokazuje, że pewna liberalizacja czy sekularyzacja społeczna jest konsekwencją rozwoju gospodarczego i rozwoju technologicznego. To nie jest oczywiście jeden do jednego, ale w bardzo wielu przypadkach tak było. No i jest oczywiście jakaś trzecia formuła, czyli takiej próby pogodzenia, że może to w ogóle nie jest problem, że w tej rzeczywistości ta nowoczesność wcale nie jest taka zła, że ona nie stanowi żadnego problemu i że jesteśmy w stanie właściwie zaadaptować chrześcijaństwo czy katolicyzm i zrobić taki fajny katolicyzm, który właściwie już nie będzie żadnym katolicyzmem, nie będzie nikogo obrażać i będzie w ogóle wszystko wesoło, fajnie i pięknie i niczym się nie będzie to różniło. Ja w żadnej z tych trzech wersji się nie odnajduję do końca. Każda z nich, mam wrażenie, ma pewne zalety, ale ma też pewne wady, ale ona moim zdaniem wynika z takiego właśnie przekonania dotyczącego, szczególnie te pierwsze dwa podejścia, tak? To podejście grupy rekonstrukcyjnej i to podejście weźmy co dobre z modernizacji, a to co złe odrzućmy. Ono wynika z takiego przekonania, że zmiany społeczne, zmiany cywilizacyjne, one są elementem czyjegoś świadomego działania. Tak, że jest jakaś lewica światowa, która ma agendę, która sprawia, że nie wiem, rodziny się rozpadają i tak dalej, i tak dalej. Ja stoję na stanowisku takim, tutaj to takie tęskne moje w książce zerkanie w kierunku Edmunda Berka, no, który uważał, że jest jak gdyby kwestią nie, no, że pewna zmiana społeczna, czy pewne zmiany społeczne są nieodzowne, natomiast to, co należy robić, to przede wszystkim zastanawiać się, czy one nie są za szybkie, że należy je pewnie spowalniać i mówić, że to, co dostaliśmy z przeszłości, to jest pewien zasób, a nie ciężar i odrzucając to powinniśmy się za każdym razem zastanawiać, co zostawić, a co odrzucić i w tym sensie jestem zwolennikiem konserwatyzmu.
Okej, to chciałem, żeby się Sławek do tego odniósł, bo to niezwykle ciekawe i myślę, że głos Sławka będzie ciekawy inny od twojego, ale może się mylę.
No i już zostałem tutaj w jakimś sensie przedstawiony jako przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej, bo rzeczywiście jestem związany 30 lat prawie ze środowiskami tradycjonalistycznymi. Znam je w skali nie tylko polskiej, ale można powiedzieć całego świata. Ale myślę, że to nie jest kwestia właśnie czy postrzeganie tego środowiska, czy tych środowisk. Nie jest tylko kwestią rekonstrukcji czegoś, co było i co już nigdy nie stanie się głównym nurtem Kościoła, już mówiąc tak politycznie, bo nie potrafimy trochę inaczej tego opisywać. To jest jednak, i prosiłbym jakby zwrócić uwagę na ten aspekt, to jest jednak kwestia nie tyle właśnie samej liturgii, co kwestia spojrzenia na Kościół jako na spójny system teologiczno-filozoficzny. Innymi słowy, trzymania się czegoś, co zawsze było, jakiejś latarni morskiej, jakiejś obiektywnej prawdy, wokół której, że tak powiem, świat się kręci, zmienia różne swoje stanowiska, prawda, w kwestiach wydawałoby się kiedyś oczywistych, a ta latarnia z tym krzyżem na samej górze stoi. I to jest jakby tęsknota za tym, żeby ta latarnia jeszcze była. Natomiast to, co jest w książce, nie tyle to, co pan powiedział przed chwilą, ale to, co jest w książce i to, co jest pokusą jakby współczesnej dyskusji na temat katolicyzmu, kościoła katolickiego, to jest właśnie żeglowanie w stronę taką, jakby był możliwy świat chrześcijański, katolicki, w którym mamy 100 latarni niekoniecznie z krzyżem i wybieramy sobie no jakiś właśnie brzeg, jakąś latarnię, w zależności od tego, jakie mamy stanowisko na taki czy inny temat. I tradycjonalizm katolicki często stał się moim zdaniem przedmiotem zachodu liberalnych episkopatów całego świata, w tym polskiego, który po raz kolejny zapowiada kolejne oświadczenie w tej sprawie. Sprzed kilku dni dosłownie sytuacja, informacja, jest próbą w jakimś sensie okiełznania problemu, który zresztą ja panom bardzo to polecam, przejść się czy to na tak zwane legalne msze trydenckie w Warszawie, czy na msze odprawiane przez księży z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, żeby zobaczyć w ogóle, co się dzieje w tych wszystkich kaplicach i kościołach. To są po prostu tłumy ludzi. Są po 4-5 mszy w niedzielę i święta i nie można wejść do kościoła. Więc ja to widzę po prostu na całym świecie. Jak w Nowym Jorku przy ONZ-cie chodziłem do kościoła Świętej Agnieszki, to był zawsze po prostu pełen kościół ludzi. Teraz byłem, proszę sobie wyobrazić, koło 42 ulicy, czyli można powiedzieć symbolu Babilonu tego miasta, też jest pełny kościół. I ta grupa rekonstrukcyjna to nie jest właśnie tylko pogoń, tęsknota za tym, co było, tylko to jest po prostu jakby kwestia obrony katolicyzmu przed tym, co ten katolicyzm próbuje rozmyć. I niestety jakby rozważania w tej książce na temat tej liberalizacji doktryny, właśnie tego, że już nic nie jest oczywiste, postrzegam dokładnie właśnie w taki sposób. To znaczy ja przeciwko temu, niezależnie od tego, kim my jesteśmy, jak mamy pogmatwane życia, jakie grzechy popełniamy, ale jakby tego nikt na logikę nie może uznać po prostu, że tak powinno być, że my sobie jakby z tej doktryny wybieramy to czy tamto i jeszcze siamto. No jakby oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego i to jest jakby problem w ogóle prawicy w Polsce, zwłaszcza tej pisowskiej, która w ogóle nie rozumie tych zjawisk, które dzieją się wokół kościoła katolickiego. Byłem świadkiem przekomicznych w ogóle różnych sytuacji, kiedy polski jeden, drugi, trzeci czy inny pisowski polityk siedział obok liberalnego hierarchy z Zachodu. Ten liberalny hierarcha opowiadał jakieś dziwne historie dotyczące polityki imigracyjnej. Na to polski prawicowy polityk mówił o tym, że my tutaj bronimy szańców chrześcijańskiej Europy, na co on po prostu jeszcze raz mówił, żeby to bardzo dobrze wyjaśnić, że on jest za tym, żeby po prostu było w Europie multi czy w Ameryce multikulti. Więc jakby niezrozumienie tego, co się dzieje w Kościele, niezrozumienie różnicy między pontyfikatem, nie wiem, Franciszka a Benedykta, gubi też polską prawicę, bo ona, patrząc na niektórych polskich biskupów, myśli, że tak wygląda katolicyzm na całym świecie. A tak nie wygląda katolicyzm na całym świecie. No i jakby to chciałem, nie chciałem aż tak długo mówić jakby o tym problemie katolicyzmu tradycjonalnego, ale no chciałem jakby trochę zaprotestować przeciwko grupie rekonstrukcyjnej. No ale jakby doceniam też to, że pan Michał nie jest ani za turboliberalizmem chrześcijańskim, kompletnie już bezobjawowym kościołem, ani pewnie za jakąś skrajnością, za którą mnie tutaj postrzega, czy w ten sposób mnie widzi.
To jest fascynujące i myślę, że moglibyśmy zrobić fantastyczną dyskusję też na temat chrześcijaństwa i tej jego tradycyjnej wersji, na temat tej tęsknoty za latarnią, jak to ładnie ująłeś. Ale rozmawiamy o prawicy i chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym, co waszym zdaniem, znaczy co dzisiaj może być ważne dla prawicy, jak prawica w Polsce, konkretnie polskiej prawicy, tak jakkolwiek uważamy za polską prawicę, jak na jakich ideach polska prawica dzisiaj może, czy powinna, ma szansę się budować, tak? Bo nie chodzi o jakby nasze marzenia poszczególnych Michała czy Sławka, ale taką realistyczną ocenę tego, tak? Co dzisiaj może pociągnąć konserwatyst, ludzi myślących w Polsce konserwatywnie? Jakie polityczne idee mogą stać się ważne nie tylko w perspektywie tam najbliższych wyborów, tylko raczej się szerzej w najbliższym czasie? Co może budować to coś, co powstanie po PiS-ie Jarosława Kaczyńskiego? Być może to będzie dalej PiS, nie Jarosława kogoś innego, tak? Ale co może unieść?
Znaczy, jeżeli weźmiemy fragment listu profesora Andrzeja Nowaka, który zaproponował, że PiS powinien postawić w celu zagospodarowania tego twardszego elektoratu na takiej postaci jak europoseł Patryk Jaki, czy były minister edukacji Przemysław Czarnek, to moim zdaniem jest ta droga, którą opisałem wcześniej. Tak, to jest droga nieustannego radykalizowania się, bo tak wygląda polityka tożsamości. Ona potrzebuje cały czas gorących emocji, tak? Bo nie mówiliśmy jeszcze o jednym zjawisku, któremu ja sporo miejsca poświęcam w książce, czyli jednak tym turbo przemianom społecznym, które są związane z rozwojem technologicznym, z tym, że zmienia się sposób, w który poznajemy świat, w którym konsumujemy informacje, w którym wchodzimy w reakcje z innymi ludźmi.
Znaczy, absolutnie chciałem, żebyście w tym kontekście tego się odnieśli, tak? Znaczy, żyjemy w tym kontekście, nie w innym.
Dokładnie.
Żyjemy w 2024 roku, kiedy smartfony jakby są naszym podstawowym narzędziem do robienia niemal wszystkiego.
Tak jest.
Nie jemy jeszcze za pośrednictwem smartfona, ale zamawiamy jedzenie.
I też nasza rozmowa dzieje się, bo siedzimy w różnych miejscach, odbywa się za pomocą technologii i bardzo dobrze, prawda? I tego nikt z nas nie będzie odrzucać, ale równocześnie musimy mieć świadomość tego, że to już zmienia sposób, nie wiem, edukacji, tak? No bo po wprowadzeniu czatu GPT klasyczna edukacja polegająca na tym, że przeczytaj parę książek i napisz esej, żebyśmy zobaczyli, co ty potrafisz z tego zrozumieć, nie ma sensu, ponieważ te esej będzie pisać chat GPT i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić w kwestie technologiczne zbyt głęboko, ale moim zdaniem to jest pewien fakt i polityka tożsamości bardzo mocno wykorzystuje te mechanizmy, czyli mechanizmy polaryzacji, mechanizmy baniek, no doskonale to widzimy i tutaj chyba nikt z nas nie ma natury takiego pałkarza w swoich bańkach i raczej te nasze bańki nas za to krytykują, czy odrzucają tak właściwie, nie wiem, no, dziennikarzy takich to się nazywa symetrystów, prawda, no, ale to już mniejsza z tym. Natomiast jeżeli by do takiego czegoś doszło, czyli by prawic na czele polskiej prawicy, czy na czele PiS-u stanął ktoś taki, kto moim zdaniem jest właśnie uosobieniem radykalizacji i tożsamościowości prawicy, to to ja nie mam ochoty dawać żadnych rad, bo mam wrażenie, że to, co mnie pociąga generalnie w konserwatyzmie, czy w tym, to jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. I tutaj pewnie się pan profesor skrzywi, ale ja wierzę w umiarkowanie. Tak? Znaczy mi się podoba w tym, że konserwatyzm zawsze był umiarkowany, że konserwatyzm i to, co mnie drażniło przez wiele lat rządów PiS-u, to była jego rewolucyjność, która z konserwatyzmem moim zdaniem nie miała nic wspólnego. I to jest oczywiście zasadniczy problem, bo tutaj mamy kwestię tego, że konserwatyzm ma coś konserwować, ale co konserwować po 40 latach komunizmu i 30 latach wolności, prawda? To była ta teza europosła do niedawna, czy wciąż europosła do niedawna szefa delegacji PiS-u, czyli Ryszarda Legutki, o tym radykalnym zerwaniu, tak, że właściwie w Polsce doszło do kilku radykalnych zerwań w historii i właściwie musimy wszystko, co właściwie mamy dalej zrobić. I mam wrażenie, że pod tym względem PiS stał się partią dmowszczyzny w tym sensie, że mówił: zbudujmy nowego Polaka, wymyślmy nowego Polaka, wymyślmy nową tradycję, wymyślmy nową tożsamość i tak dalej. I w tym sensie wiele działań PiS-u było po prostu potwornie rewolucyjnych. To był po prostu w wielu miejscach konstruktywizm taki jakby lewicowy. A to, jak powtórzę, nie chcę dawać rad, ani nie chcę sobie wyobrażać idealnej partii, bo to trochę nie moja rola, ale...
Ale
to,
też my nie chcemy, to... Michale, nie chodzi o to, żebyśmy dawali rady, tak? Ja chcę opisać rzeczywistość, jak wyobrazić sobie, jaka może być polska prawica za niedługo, tak? Albo, no bo nie mówię za 15 lat, bo tego nie wiem, jak świat będzie wyglądał za 15 lat.
Moim zdaniem to jest prawica, która będzie przebijać bańki, która będzie stawać się wiarygodna, czyli nie będzie ulegała pokusie takiej cynizacji właśnie i takiego czegoś, co mogliśmy obserwować przez lata, na przykład, nie wiem, w TVP czy czymś takim. Więc tak jak mówię, ja wierzę w zdrowy rozsądek. Że przede wszystkim właśnie w jakąś taką siłę zdrowego rozsądku, umiarkowania i działania przez własny przykład. To jest rzecz, która mi jakoś zawsze towarzyszy w myśleniu o prawicy, chrześcijaństwie i tak dalej. To znaczy może inni, znaczy więcej chrześcijanie są w stanie zmienić, dając przykład innym, niż prawiąc im wyłącznie kazania. I mam wrażenie, że to jest przypadłość polskiej prawicy, która uwielbia prawić kazania, a niekoniecznie sama daje dobry przykład.
Sławek?
Z takim zdaniem się zgadzam. Nie, moim zdaniem jakby podstawowa kwestia, można powiedzieć sporna między mną a panem Michałem, polega na tym, że my żyjemy w świecie nieumiarkowanym, ale to nie jest świat polski nieumiarkowany, to jest świat nieumiarkowania globalnego. No, jeździ pan po świecie, widzi pan, co się dzieje w Izraelu, widzi pan, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, widzi pan, co się dzieje w zachodniej Europie. Wszędzie jest bardzo silna polaryzacja. Nie wiadomo, co z tej polaryzacji się urodzi. Paradoks polskiego życia publicznego polega na tym, że polaryzacja związana z historycznymi sporami. One mają kilka, to teraz bardzo zły przykład, już jest inna definicja, ale mają kilka kamieni milowych. Od samej transformacji roku 89 poprzez obalenie rządu Olszewskiego, historia konstytucji, poprzez po prostu sprawy dotyczące sporu między Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, wygranej Lecha Kaczyńskiego, Smoleńsk. To są po prostu kamienie milowe polskiej rzeczywistości politycznej, nie do zasypania. I w to wszystko polska rzeczywistość nieumiarkowania i polaryzacji jeszcze asymiluje to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli te wszystkie nieumiarkowania i konflikty po prostu globalne, które do nas przychodzą i których oczywiście również konsekwencją są zmiany cywilizacyjne, zmiany kulturowe, postęp technologiczny. To wszystko jest częścią naszej rzeczywistości. To jest jakby pierwsza kwestia, bardzo, bardzo ważna. Druga sprawa, no to muszę tutaj sprostować, no nie jestem adwokatem profesora Andrzeja Nowaka, ale jego tekst nie dotyczył tego, że schedę po Jarosławie Kaczyńskim ma, on to wyjaśniał zresztą w Polsat News, ma przejąć Patryk Jaki i minister Czarnek. On tylko mówił, on jakby postuluje poza odejściem Jarosława Kaczyńskiego, postuluje uskrzydlenie, że tak powiem, czyli zbudowanie różnych skrzydeł i narracji komunikacyjnych w ramach prawicy, powiedzmy, pisowskiej, która będzie zdolna komunikować się z różnymi częściami po prostu elektoratu od umiarkowanego po twardy, i podał to przykład do twardego, to właśnie ci dwaj powinni jakoś się właśnie komunikować. Tu tak na marginesie, jak popatrzycie panowie na statystyki dotyczące popularności w internecie różnych polityków, no to ten Patryk Jaki, ten najtwardszy z najtwardszych, jak niektórzy twierdzą, jest po prostu w czubie, jeśli chodzi o popularność. No to znaczy, że to nie jest jakby pomysł pójścia na ścianę, tylko właśnie to nieumiarkowanie i ten coraz większy konflikt, on będzie no, takich polityków wynosił moim zdaniem na piedestał. Zresztą podobne zjawiska są po drugiej stronie sceny politycznej, ale tak po prostu mi się wydaje, że tak będzie, bo tak wygląda dzisiejszy świat. I trzeci wątek tutaj chciałem podnieść, no bo ty na początku, Igor, zapytałeś się jakby, jakie ideowe, tożsamościowe kwestie będą budowały polską prawicę na przyszłość. Nie. Właśnie na tym polega katastrofa współczesności. I tutaj myślę, że pan Michał się ze mną zgodzi, że to jest świat nieumiarkowania i konfliktu, w którym, no właśnie, kwestie przemyślanej ideowości, przemyślanej umiarkowości, przemyślanego konserwatyzmu, który tak, za którym tęskni, postuluje pan Michał w swojej książce, to jest mi to bardzo bliskie oczywiście, to wszystko nie ma dzisiaj znaczenia. Konflikt polityczny, nie tylko w Polsce, ale na świecie, on się ogniskuje wokół bieżących spraw, w których kwestie natury ideowej, one są po prostu zupełnym marginesem, albo inaczej, one pojawiają się w momencie, w którym ktoś, tak jak dzisiaj, obejmuje stery w Ministerstwie Edukacji na przykład i próbuje realizować naprawdę obłąkańcze po prostu idee dotyczące wychowania młodzieży. Wtedy to się po prostu ten element, bym powiedział, tożsamościowo-ideowy, ale jako oczywiście pałka polityczna w bieżącej walce pojawia. I takich przykładów jest oczywiście więcej, ale to nie jest proces, który moglibyśmy określić tak, jakbyśmy chcieli, jak ja bym chciał, no, że prawica teraz przemyśli te swoje kwestie dotyczące własnej tożsamości, ideowości, będzie więcej czytała, będzie dbała, mężczyzna będzie dbał o żonę, a żona o męża, i oni z tymi dziećmi swoimi przyjdą na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, no właśnie, nie przychodzą z dziećmi. To jest zupełnie jakby zupełnie inna sytuacja. To jest elektorat, który i on się nie różni od po prostu tego po drugiej stronie. On żyje tym, co jest bieżącym konfliktem politycznym, a nie... Okay,
ale są takie wątki...
To jest właśnie polityka tożsamości, bo to dotyczy obu stron, tak? Bo to jest,
okay, ale są takie...
Bo to jest właśnie ta zmiana cywilizacyjna, tak? Która polega na tym, że to coś, co było kiedyś zarezerwowane dla chuliganów stadionowych, to znaczy, że ja tak mocno się utożsamiam właśnie z moim klubem, że staję się jego fanatykiem, to się przełożyło na sferę polityczną. Tak już nie ma ludzi, którzy mają umiarkowane poglądy i głosują na jakąś partię, tylko jestem albo pisowcem, albo jestem silnym razem. Tak? No, zwolennik, osoba, która słucha Bacha, nie nazwie się bachistą, prawda? Natomiast mamy tutaj element taki, że nie wiem, wiemy, subkultury młodzieżowe, gdy ktoś słucha takiej muzyki, to ma taką fryzurę, jak słucha innej muzyki, to ma luźne albo bardziej obcisłe ubrania, albo się maluje na czarno, albo inaczej. Te mechanizmy subkulturowe one się rozprzestrzeniły na całą politykę, tak? I w tym sensie to jest to, co mówi profesor Cęckiewicz, całkowicie się z tym zgadzam, to znaczy publika żąda od swoich liderów nieustannych emocji, prawda? Bo tym też, prawda, zobaczcie państwo, no to dokładnie to, co się dzieje z naszą polityką, gdy ona jest uprawiana na serwisach społecznościowych, tak? No tam musi być cały czas strumień wiadomości, cały czas musi być strumień bodźców, tak? I musimy cały czas za każdym razem podejmować decyzję, podoba mi się, nie podoba, like albo coś tam. Jestem za,
to
jestem
prawda,
coś
tam. Ale miałeś jedno zdanie, więc daj mi teraz zadać na,
ale było
pytanie.
Wielokrotnie.
Był taki barok ostry. Żeby się zmierzać do jakiejś konkluzji.
Igor, pan Michał przed chwilą powiedział, uzasadnił to, że tego programu prawie nikt nie obejrzy, właśnie dlatego.
Zobaczymy.
Tu jest mało tej krwi, mało tej walki.
No ale jeszcze wszystko przed wami. Jeszcze chwilę porozmawiamy. Bo mówicie o tym, że współczesna polityka reaguje bardzo na bieżące bodźce, tak? Na te bieżące konflikty. Tak, to prawda, to nie kontrowersyjna teza, ale są takie duże tematy, tak, które napędzają politykę. I jak się prawica, waszym zdaniem, będzie odnosić, może powinna odnosić wobec tych, to są takie z tych nowych idei, bo mówiliśmy o stosunku do komunizmu, stosunku do kościoła, do tradycji, tradycyjnego modelu życia. Ale są nowe, duże, masowe takie tematy, które nie są chwilowe tylko, czy jeden, które nas bardzo bezpośrednio dotyczą oba. Jeden to jest emigracja, tak, i wiąże się z tym bardzo, bardzo wiele rzeczy. Na 100% będziemy, znaczy mamy już z tym problemem do czynienia i będziemy mieć na, no powiedzmy na 100, tam na 99, no bo może coś dziwnego stanie. No i drugi to transformacja energetyczna, i związana z tym cały stosunek do zmiany klimatycznej, tak? To zmiana społeczna, świadomości społecznej jest tak silna i trendy są tak silne, że też jakby państwa, ugrupowania polityczne, środowiska muszą się do tych wątków odnosić, bo one są po prostu, ludzie nimi żyją, tak? Jak dla polskiej prawicy, jakie te dwa wątki, jeśli jest jeszcze jakiś inny wam wpadł do głowy, to bardzo proszę, na ile one będą ważne i jak powinny do nich się odnosić też po to, żeby się różnić, odpowiadać na wyzwania, tak zwane wyzwania współczesności, tak, i tego, że trzeba te problemy jakoś rozwiązywać, nimi zarządzać, no ale też budować poparcie dla siebie. To może teraz od Sławka zaczniemy.
No to mówiąc tak wprost, to myślę, że prawica, nawet ta pisowska, ona już nie jest, a na pewno nie będzie takim integralnym obrońcą, że tak powiem, węgla i hajcowania tradycyjnie w piecu. Myślę, że tutaj dochodzi do wielu przeobrażeń. Sam jestem tego przykładem, ale ustaliliśmy na początku, że ja nie jestem do końca pisowska prawica, chociaż tak jestem postrzegany.
Ale nie mówimy, mówimy w ogóle o konserwatystach, o prawicy szerzej, tak? Nie mówimy tylko o
prawicy. Ja myślę, że to jest zdobycz, ta kwestia, bym powiedział, strasznie, strasznie to zabrzmi, ekologizacji prawicy, że to jest jakaś zdobycz ostatnich lat i że to dotyczy po prostu, no właśnie, no sam powiedziałem, ekologizacja prawicy, dotyczy to po prostu pewnych przeobrażeń, spojrzenia, sposobu patrzenia po prostu na te kwestie przez samą prawicę i prawicy elektorat.
Ty uważasz, że to jest zdobycz? Ty uważasz za to pozytywne
tak,
zjawisko?
Ja uważam, że to jest zdobycz. Uważam, że to jest jeszcze za mała zdobycz, bym nawet szerzej na to spojrzał, bo to jest... Zawsze się zastanawiałem, dlaczego prawica tak mało mówi o tym, żeby każdy z nas indywidualnie był coraz bardziej zdrowy. Żeby był zdrowszy, żeby zdrowie jadł, żeby się ruszał. Prawicy brakuje w Polsce na przykład takiego programu powszechnych ćwiczeń, walki z otyłością. To są po prostu wszystko sprawy, no ktoś by powiedział, że to jest lewacy, to jest przejęcie sztandarów po prostu nie prawicy, no bo polski prawicowiec, no właśnie, też w takim stereotypie to jest Janusz, znaczy nie obrażając nikogo, kto ma tak na imię, ale taki człowiek z brzuchem, z wąsem, z piwem jeszcze, jakby kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział, bo on tak w ten sposób o kimś tam powiedział. Natomiast myślę, że to jest jakaś kwestia po prostu przyszłości. Jak powiedziałem, to jest jeszcze pewien deficyt takich postaw jest w polskiej prawicy, ale myślę, że tak powiem, wszystko zmierza w dobrym kierunku i że to będzie po prostu trwała zdobycz, tak mi się wydaje.
A to może dobra, to może do tego odnieść się, Michał, a potem zapytam was o kwestię migracji. Ale najpierw co do tej transformacji, dobra, ale to zróbmy osobno. Zielona prawica, zielony konserwatyzm, czy to ma przyszłość, czy to raczej jest właśnie zdrada idei i poszukiwanie jakichś nowinek, uleganie Brukseli i wielkim firmom technologicznym? O. Znaczy wielkim firmom, wielkiemu biznesowi temu zielonemu. Michale. Chyba straciliśmy... ja nie słyszę, to jest 59 minuta.
Stop klatka zaprzedam. Jest, tak.
Tak. Pan Michał?
Jestem już.
O, to dobra, wróciłeś. Dobra, to ja tu sobie notowałem. Usłyszałeś moje pytanie?
Tak jest.
Dobra, to raz, dwa, trzy. Michał.
Ja się zgadzam z panem profesorem Cęckiewiczem, też uważam, że to jest pewna zdobycz po prawej stronie, albo w ogóle zdobycz taka cywilizacyjna, bo mam wrażenie, że w dużej części po naszej prawej stronie istnieje mnóstwo tendencji do ideologizowania spraw, które wcale ideologiczne być nie muszą. Jak na przykład kwestia zdrowego odżywiania, jak na przykład osoby, które śledzą mnie w mediach społecznościowych, wiedzą, że uwielbiam do pracy jeździć rowerem, mieszkam dosyć daleko i uważam, że te ścieżki rowerowe to nie jest żaden lewacki wymysł, tylko po prostu to jest fajny pomysł na to, na nowoczesne miasto. I mnóstwo mamy kwestii, które są niepotrzebnie zideologizowane, tak? Właśnie tutaj żartował profesor Cęckiewicz z tych dymiących kominów i czarnego polskiego złota, ale są też dymiące samochody i jest jakaś taka... To też jest kopia alt-rightu amerykańskiego, który mówi, nie, samochód najlepiej 12-cylindrowy, palący hektolitry ropy, to jest wyznacznik prawicowości. A dlaczego nie Tesla walczącego z wokizmem Elona Muska? Więc ja tutaj się zgadzam, że tutaj nie ma żadnej przepaści. Tak? Znaczy, ja uważam, że wręcz polityka klimatyczna w wielu kwestiach może być szansą. Jest jeszcze tu argument, na który zwraca uwagę Konrad Szymański, a mianowicie to nie jest tak, że Polska jest w stanie sobie wyjść z polityki klimatycznej i w ogóle tego nie dotyczyć. No, pokazuję zawsze tutaj przykład Wielkiej Brytanii, która wyszła z Unii Europejskiej, ale dalej jest elementem polityki klimatycznej, bo żeby sprzedawać jakikolwiek towar na rynek europejski, to musimy wiedzieć, jaką energię wykorzystano do tego, żeby ten produkt wytworzyć. W związku z tym to nie jest tak, że jesteśmy w stanie, nie wiem, mieć pyszne, ekologiczne serki żółte i jogurciki, ale jeżeli one będą obrabiane przy okazji prądu pochodzącego z węgla, to nikt na Zachodzie ich nie będzie kupować i w tym sensie staniemy się skansenem. Więc na to warto też patrzeć globalnie. I tutaj jest to przejście, o którym mówiłeś, do kwestii migracji. Ja mam wrażenie, że i klimat, i migracja są pułapką dla części prawicy, dlatego że one są problemami o charakterze globalnym. To nie jest tak, że rząd naszego kraju, najlepszy czy najgorszy, jest w stanie poradzić sobie z problemem migracji czy z problemem klimatu, zmian klimatu, czy ochrony środowiska, tak? Bo to jest kwestia globalna. Im bardziej te kwestie są kwestiami ponadnarodowymi, czy są wyzwaniami ponadnarodowymi, bo to nie od polskiego rządu będzie zależało to, czy będzie szła fala ludzi z Afryki na południową Europę, czy też będzie fala przez Azję przechodziła, czy też będzie szlak bałkański z Turcji. To są zjawiska globalne. Żaden jeden poszczególny rząd sobie z tym rady nie da. I wtedy tym większa będzie pokusa uprawiania wojen kulturowych, takich właśnie spierania się o rozmaite kwestie kulturowe tylko dlatego, że one budzą emocje tu i teraz, natomiast no, żadna władza, to lewicowa czy prawicowa, nie rozwiąże problemu migracji, ale już można się pospierać o to, czy będzie legalna, czy będzie nielegalna tęczowa parada po Warszawie. Tak, tu się możemy posprzeczać i to rzeczywiście od nas zależy, tak? Możemy ją albo zakazać, albo możemy ją robić obowiązkową, albo cokolwiek, prawda? Natomiast problemu migracji nie rozwiążemy. Oczywiście możemy mieć swoją, musimy mieć swoją politykę, musimy bronić swoich granic. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że jeżeli na naszej granicy stanie 150 tysięcy migrantów i jeszcze w dodatku popychanych przez służby Łukaszenki, to my tego problemu jako jedno państwo nie rozwiążemy. Tak? I w tym sensie nie uważam, że powinniśmy politykę migracyjną na przykład przenosić na kwestię Unii Europejskiej, bo wciąż to jest element suwerenności każdego państwa, ale powinniśmy ściśle współpracować, bo to Unia jest w stanie wymusić, nie wiem, właśnie te punkty recepcyjne poza Unią Europejską, co jest bardzo krytykowane przez lewicę, znalazło się w programie wyborczym Europejskiej Partii Ludowej, tej bezobjawowej chadecji, ale to oni zaproponowali to, że okej, jak chcesz przyjechać do Europy, to się zatrzymaj po drugiej stronie Morza Śródziemnego albo na zewnątrz, złóż papiery i dopiero wtedy my je rozpatrzymy, a nie przyjeżdżaj tutaj i składaj je tutaj. Lewica uznała, że to jest strasznie niehumanitarne, ale to są sposoby na rozwiązanie tego problemu, a moim zdaniem sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby zainwestowanie mnóstwa pieniędzy w krajach, skąd ludzie uciekają, bo jeżeli tam byłaby dobra sytuacja gospodarcza, to by nie uciekali do Europy, gdzie jest bogaciej, no bo zawsze to nierówności są powodem tych migracji.
Sławek, jak polska prawica powinna odnieść się do problemu migracji u nas w Polsce?
Moim zdaniem polska prawica... Mówię o tej głównonurtowej, pisowskiej, ona się zachowuje w miarę racjonalnie, to znaczy ona stawia na kwestię kontrolowania procesu imigracyjnego. Moim zdaniem to jest w ogóle kluczowa kwestia. To nie jest jakby pytanie, czy w ogóle kogoś sprowadzać, zapraszać do Polski, tylko to jest kwestia kontroli tego procesu. No i oczywiście o wiele trudniejszy niż kontrola, to paradoks, problem to jest kwestia asymilacji później tych, którzy do Polski przyjadą. No i z tym jest oczywiście związany kierunek, z którego ci imigranci do Polski mają przyjechać. No bo wiadomo, że jakby z różnego typu analiz, opisów wynika, że cywilizacja arabska jest cywilizacją, bym powiedział, takiej krzywej, wznoszącej, jest dynamiczną po prostu cywilizacją, bardzo silnie zakorzenioną w systemie religijnym i że tutaj z asymilacją będzie ciężko, będzie bardzo trudno. No i jest kwestia oczywiście tego, na ile polskie urzędy, na ile polski myśliciel w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w stanie, że tak powiem, z zespołem mądrych ludzi opracować jakiś dziesięcioletni plan pozyskiwania pracowników, że tak powiem, ale generalnie to jest szerszy problem imigrantów i z jakiego kierunku. Kiedyś też miałem takie przekonanie, które tutaj wyraził pan Michał, że my musimy no właśnie walczyć o to, żeby to była polityka europejska, no tylko że my mamy jakby podstawowy problem z tą polityką europejską, to znaczy ona zbankrutowała, ona jest niewiarygodna, ta polityka. Bo państwa zachodnie, takie jak Niemcy, Szwecja, Francja, wcześniej Wielka Brytania, ono dzisiaj nie jest już w Unii Europejskiej, one swoją polityką imigracyjną zbankrutowały. Wiara w to, domniemanie jakby, że oni dzisiaj racjonalną politykę są w stanie prowadzić, no jest po prostu niepodparta żadnym tak naprawdę dowodem, bo być nie może podparta żadnym dowodem, bo praktyka od lat 60., zwłaszcza 70., 80. i później, no pokazała, że to był po pierwsze proces niekontrolowalny, a po drugie on zbankrutował, jeśli chodzi o tą stronę asymilacyjną. To jest trochę kwadratura koła, ja nie wiem, jak to rozwiązać, tutaj się nie będę mądrzył, ale wydaje mi się po prostu, że to jest kwestia no, posiadania dobrej strategii. Obawiam się, że tej strategii nie ma, ale prawica jakby w sensie takim, na płaszczyźnie takiej podstawowej, mówiąc o tym, że to musi być kontrolowane i najlepiej najlepiej po prostu no jakoś skalibrowane do potrzeb polskiej gospodarki, że to jest kierunek racjonalny. Natomiast każda sytuacja, w której mamy 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy kwoty mamy po prostu narzucane albo no, mamy szturm granic, no to jest sytuacja po prostu dla Polski nie tylko niepożądana, ale bardzo groźna.
To chciałem was poprosić już teraz o puentę, ostatnią wypowiedź. Jakie szanse, czy jaka może być prawica w najbliższym czasie? Bo to, co ja widzę i co rozumiem z waszych wypowiedzi, te dwa wątki, o których teraz rozmawialiście, to tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tych ważnych tematach prawica jakkolwiek się mogła wyróżnić. Po pierwsze, jakby nie zbudowała swojej wiarygodności w tym. Po drugie, no to, co mówicie a propos podejścia na przykład do emigracji, no to jakbym tutaj zaprosił do nas profesora Macieja Duszczyka, który jakby nie był związany partyjnie, ale obecnie jest wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy emigracji, no to on mówi tak jak wy. Tak? I jakby nawet prawica jakby można powtórzyć to, co on mówi. To prawica straciła szansę jakby wzięcia takiego profesora Duszczyka czy innego jego odpowiednika do swojego rządu. Jeśli chodzi o polskiego prawicowca, który dzielnie rowerem jedzie czy na mszę trydencką, czy na inną mszę, albo gdzie indziej na zakupy, no bo też musi wyżywić swoją rodzinę, no to też trudno sobie wyobrazić, że to wyróżni. Nawet gdyby uwierzyła w to, że co mówi Sławek i zrobiła program Siłownia Plus czy Rower Plus, no jakby to ich nie wyróżni dzisiaj w żaden sposób, tak? Bo jakby jest wielu bardziej wiarygodnych. No i obok tego mamy ten cały stan obecnego tego, co się dzieje w PiS-ie, prawda? Czyli no, raczej trudno mówić tam o integracji, jest silna dezintegracja, nie wiadomo, co z tego będzie. Co waszym zdaniem, biorąc to wszystko pod uwagę, i również problem Kościoła, tak, no, który nawet jak się prawica do tego odniesie bardzo, no to Kościół nie jest dzisiaj w najlepszej formie historycznej, więc to też nie działa politycznie na korzyść tej prawicy. Czy w ogóle jest cokolwiek w stanie mieć tę prawicę, czy ona po prostu musi powoli, czy szybciej, czy wolniej, ale schodzić i nie wiem, i nie wiemy co dalej, tak?
Tak napisał pan Michał w swojej książce, że tak naprawdę musi schodzić.
To pan Michał.
Pan Michał, znaczy ja uważam...
A spróbujmy tak w trzy minuty, dobra?
Dobrze.
Tak nie dłużej.
Ja uważam, że to, co... Jestem pesymistą, znaczy uważam, że jest w interesie największych sił politycznych i ideowych coraz większa polaryzacja, coraz większe bezmyślne budowanie emocji i nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby ten proces... to zaklęte koło przeciąć. Natomiast moim zdaniem prawica powinna zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby zastanowić się, na ile jest sens ideologizowania pewnych rzeczy. Tak jak mówiliśmy przed momentem, kwestie rowerów czy zdrowego trybu życia. Może się okazać, że gdy odideologizujemy ileś rzeczy, to będziemy w stanie oderwać kilka łatek przypiętych prawicy, które właśnie są taką łatką, jak ty Socenckiewicz mówił, tych właśnie wąsatych Januszy i to sprawia, że prawica jest niewiarygodna albo jest po prostu śmieszna. I może trzeba przemyśleć ileś tam rzeczy ideowych związanych z tym, że właściwie dlaczego zwykło się uważać, że właśnie prawicowość to dostęp do broni albo prawicowość to kwestia wielkiego spalinowego silnika. To po pierwsze i tutaj nie mam gotowej recepty, to może coś ciekawego doprowadzi. I druga kwestia, czyli kwestia czytania i przebijania baniek. Ja jestem ostatnio pod wielkim wrażeniem książki osoby, która była twoim gościem, Igorze, niedawno, profesora Marcina Matczaka, Kraj, w którym umrę. I jak ktoś znał z mediów profesora Matczaka z ostatnich lat, to miał wrażenie, że to po prostu taki człowiek, którego celem jest głównie krytykowanie PiS-u za wszystko. Tymczasem jego książka jest niezwykle ciekawą propozycją, wykładem umiarkowanego liberalnego konserwatyzmu, bardzo ciekawie uzasadniona, bardzo ciekawe argumenty dotyczące postmodernizmu, lewicy i tak dalej. Cytaty z tej książki o tym, że Zachód gnije dzisiaj w oparach czy w miazmatach postmodernistycznego neomarksizmu. Chyba nikt by nie spodziewał się, że takie tezy znajdzie w książce osoby, która właśnie uważana była za wroga polskiej prawicy, czyli profesora Matczaka, ale nie chodzi mi o jego, bo akurat ja go cenię i lubię, ale chodzi o takie wymykanie się tradycyjnym podziałom, ale przede wszystkim o czytanie i szukanie rozmaitych inspiracji, bo pod tym względem mam wrażenie, że akurat 8 rządów tej formalnej prawicy w Polsce jak gdyby intelektualnie było strasznie jałowe i mam wrażenie, że trzeba szukać, bez względu na to, kto rządzi, po prostu jeżeli prawica czy konserwatyzm chce być czymś żywym i atrakcyjnym, to musi szukać, czytać i działać.
Sławku, ostatnie słowo.
Ja myślę, że kluczem do zrozumienia tego są pierwsze słowa, pierwsze zdanie, które pan Michał przed chwilą wypowiedział w tej sekwencji swojej wypowiedzi, czyli że i tak wszystkim rządzi konflikt, czyli ten brak umiarkowania, więc to chyba nie ma wszystko znaczenia, co robi pan profesor Matczak, co pisze pan Matczak. Tak samo nie ma znaczenia to, że ja, żeby zdenerwować prawicowców, piszę raz po raz o tym, że od wielu lat nie jem mięsa, nie mam prawa jazdy, jeżdżę rowerem, chodzę na siłowni i nie robię sobie po prostu zdjęć z kotletem schabowym, jak wielu prawicowców przy okazji niedzielnego obiadu to robi, ale to po prostu albo wywołuje śmiech, albo w ogóle nie wywołuje żadnej reakcji, nikt niczego nie kliknie. I myślę, że w tym sensie i profesor Matczak u siebie przegra, i ja przegram na prawicy, a wszystkim będzie po prostu rządził ten konflikt, o którym my tutaj na dobrą sprawę mówiliśmy przez godzinę.
Ale optymistycznie.
Przegra i pan Michał, i ja.
Nie wiem, czy macie rację. Ja nie jestem takim pesymistą. Znaczy, ja myślę, że polska scena polityczna się zmieni, ale to ja nie chcę tu wypowiadać. Wy jesteście gośćmi programu i to wasze opinie w tym programie dzisiaj są ważne.
Ja bym powiedział tak tylko króciutko, tak ja adwocem, bo ze względu na piątkę moich dzieci nie chciałbym, żeby się okazało, że profesor Cęckiewicz ma rację, że to wszystko przegrały, że to nie ma znaczenia, że jednak coś ma znaczenie.
Mając piątkę dzieci też może...
Bo ja panu tego życzę jako no, bezdzietny mężczyzna.
I życzę wam obu, żeby wam było w życiu dobrze i polskiej scenie politycznej, żeby się mądrze ułożyła. Staram się w Układzie Otwartym rozmawiać o tym z różnymi osobami i miałem dziś, moim gośćmi było dwóch konserwatystów patrzących inaczej na do niedawna rządzącą partię i był profesor Matczak i też miałem, była podobna rozmowa o lewicy z autorami programu Dwie lewe ręce i też autorami książki podobnej o lewicy. Tak jest Układ Otwarty. Panowie, Michał, Sławek, bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dzięki za ten czas.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Jak mówiłem, Układ Otwarty to program dla wszystkich i dla osób o wrażliwości konserwatywnej, liberalnej. Zapraszam tu różnych gości, przedstawiam różne punkty widzenia i staram się, żeby tu nie było jak na Twitterze, gdzie dominuje konflikt. Spór jak najbardziej, ale nie naparzanie. Jeśli wam się to podoba, namawiam do wspierania na patronite.pl. Ale przede wszystkim do oglądania, słuchania i warto zasubskrybować, jeśli chcecie dostać powiadomienia o moim programie. Bardzo dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.